ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Dzień dobry. Witamy Was w 71. odcinku jedynego, najlepszego i w ogóle najbardziej śmiesznego podcastu ShuffleCast. Przed Państwem... Przed Państwem Sławek Agata, Damian
cześć.
Pracz i Bartłomiej Rogasewicz.
Wydawało mi się, że ja mam zacząć, ale niech będzie, okej, okay, masz prawo, niech będzie.
Nie, bo
że...
zrobiłeś taką cichą przerwę, więc stwierdziłem, że zrobię takie sztywne rozpoczęcie, ale już nie mogłem w międzyczasie i zacząłem się śmiać.
Ty w ogóle zawsze masz tak, że zaczynasz się śmiać, kiedy mówisz. W życiu też tak masz?
Tak. I to jest w ogóle bardzo dziwne, bo na przykład dzisiaj miałem coś takiego, że szedłem sobie po Sopocie i szedłem sobie przez dworzec i tam był pan z mBanku. I on do mnie mówi coś tam, że tutaj jak pan poleci komuś to konto z mBanku, to może pan dostać odkurzacz samochodowy. I ja tak do niego mówię, że no, właśnie mój tata ma w domu odkurzacz samochodowy i w bekę, no nie? 30 sekund bek i koleś tak patrzy.
No bo
ja
tak mówię, naprawdę nie wiadomo, z czego ty się śmiejesz, nie wiadomo jak
mówię,
do tego podejść.
Ale ja nie mieszkam z tatą.
Ja czasami mam wrażenie, że...
totalnie zdurniał, no nie? Po prostu ja nie wiedział, co się dzieje.
Że mózg ci wyprzedza twoje słowa, w sensie ty już się śmiejesz na myśl o tym, co zaraz powiesz.
Tak, ja wiesz, tak mam.
I zamiast coś powiedzieć, to zaczynają się śmiać. Wtedy oni wszyscy stoją i patrzą się, o co chodzi, a Bartek się śmieje.
Tak, dosłownie.
I to jest, ale nie, i to mi utrudnia w ogóle relacje z ludźmi, bo oni myślą, że ja się z nich śmieję, a ja się z nich wcale nie śmieję. Ja się śmieję po prostu z sytuacji, bo ja już wiem, że powiem, że wiesz, ja zaraz pieprzę jakąś kolejną głupotę. Bo na przykład mój kumpel, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, coś takiego jak Money to Money, to jest taka stronka MLM, taki nie wiadomo cholera co, to są prowizje bankowe, bo zaczęliby na tym zarabiać. I mój kumpel ma takie jakby maile sprzedażowe w tym, z tym związane, no bo on w tym jakby tam sobie na tym, w ten sposób dorabia. I tam jest takie zachęcenie, że w tym systemie możesz zarabiać niemałe prowizje. I słowo niemałe prowizje, znaczy w sumie dwa słowa, doprowadza mnie już po prostu do takiej beki, że jak ja dzisiaj temu kolesiowi z banku chciałem powiedzieć niemałe prowizje, to przedtem się płakałem ze śmiechu i potem już takim ostatnim wdechem powiedziałem mu niemałe prowizje. A tego ziomka, który to robi, miałem na telefonie w słuchawkach w uszach, więc po prostu wyobrażacie sobie, co się działo w moim mózgu. No po prostu parowałem.
Nie mam pytań.
Ja też nie mam pytań, zdecydowanie.
Nie, no
Bartek,
nie, no.
Wiesz, no twój mózg to jest coś extraordinary, tak? No powiedzmy to. Po prostu wiesz, no mówię, myśli nie nadążają za ten, za głową, znaczy nie, słowa nie nadążają za myślami, o. No ale dobrze, no okej, okay. Słuchajcie, to co, zaczynamy. Ale nie, zanim to jeszcze Bartek zapytam ciebie, czy wyobrażasz sobie, że żeby kupić buty na Worldboxie, kojarzysz taki sklep, macie go tam w Gdańsku?
No, kojarzę.
Teraz dzisiaj wyszła jeden model Adidasa Ultra Boost. Kojarzysz model też pewnie za 750
tak.
zł i w ogóle rozbija mnie to, jak teraz ostro na stronach internetowych w przypadku unikatowych modeli robią żadnych rabatów. Jedna para na osobę. W przypadku jakichkolwiek prób oszustwa, anulacja zamówienia. W ogóle wiesz, nie możesz dwóch maili podać, bo już ci zaraz
ja to w ogóle
po
nie
IP cię
w internetach, no nie? W sensie ja w ogóle nie kupam tej zajawki na to, żeby kupować buty w takiej cenie. Nie rozumiem tego, bo z jednej strony no bym sobie strzelił jakieś Yeezy, czy tam Jeezy, czy jak to się...
Jeezy, no.
Czyta, nie wiem. Nie, jedni mówią Yeezy, drudzy mówią Jeezy, więc whatever.
Tak.
W każdym razie strzeliłbym sobie takie buty, ale z drugiej strony, kurde, czy warto?
750 zł to można Blue Yeti kupić.
Na matkę
albo
też
coś
mi,
innego.
Ale na matkę też mi zaraz wiedziesz?
Nie, na nic ci nie wiedzę. Blue Yeti jest super.
Wiesz, o co chodzi. Nie, żartuję. To oczywiście miało być jako żart, że Sławek, bo mi się Blue Yeti psuje, jakbyście nie wiedzieli.
Tak.
Ale nie, oczywiście.
A takie było ładne, amerykańskie. Szkoda. To pewnie nie wiesz, że to jest cytat z filmu, ale no. Za młody jesteś, chłopaku, za młody, no. Damian powiedział mądrą rzecz, że można też kupić coś innego za taki hajs.
No.
Nie, no dobra, ale po prostu chodzi o to, że ja to sobie zawsze lubię pójść do sklepu, podotykać tych butów, przymierzyć i dopiero wtedy kupić.
Ale wiesz, możesz pójść przymierzyć i później i tak kupić sobie online, bo ja na przykład znam swoją rozmiarówkę bardzo dobrze, jako że można powiedzieć, że jestem jakimś tam sneakerheadem, mam ze 50 par butów tutaj, więc...
O Matko Boska.
No a ty widziałeś u mnie, Damian, byłeś u mnie.
Widziałem.
Widziałeś, więc, no, więc
szczerze,
się nie
to,
dziw.
Ten, jesteś pierwszym... osobnikiem płci męskiej,
który ma więcej
z butów,
niż twoja dziewczyna,
którego znam. Masz więcej butów niż moja kobieta, nie?
No właśnie, więc wiesz, więc... Ale dobra, jedno jest pewne, za ten hajs nie można kupić, znaczy można dołożyć i kupić słuchawki, to na pewno. Dołożyć w ogóle, tak? I nie jakieś dobrze brzmiące, ale o tym porozmawiamy później. Natomiast można za ten hajs, za ten hajs raczej nie, za 750 zł biletu na A380 to się raczej nie kupi.
I byś się zdziwił.
Naprawdę?
Tak, z nowym rokiem Katar i Emiraty ruszyły z promocją, że z Warszawy do Chin, na przykład do Hongkongu, w jedną stronę można było lecieć za 700-800 zł. Gdzie rejs Warszawa-Doha był realizowany na 330 Qatar Airways, bądź Warszawa-Dubaj, był na 3-7 kosach, a połączenie Dubaj lub Doha, Hongkong czy tam Bangkok był realizowany na 380. Można.
Ale z Warszawy nie będzie realizowane na 380.
No chyba, że jak dzisiaj...
No właśnie, o tym porozmawiajmy.
W ogóle zacznijmy od początku. Dzisiaj była wielkopomna chwila dla lotniska Chopina i w zasadzie wszystkich spoterów w Polsce i w ogóle, że wylądował po raz pierwszy.
Nie po raz
komercyjnie,
pierwszy.
Komercyjnie. Po raz pierwszy komercyjnie.
Okej.
Okay, a 380, tak. Bo wiele osób to myli. Bo po raz pierwszy to był u nas w 2007, a 380 pokazał Lufthansa. Potem w 2011 po raz drugi. Po raz trzeci był w tamtym roku, kiedy musiał lądować awaryjnie A380 i bo musiał pasażer zasłop, coś takiego i tam potem koło się popsuło i tak dalej. No i dzisiaj
był... Tak samo, no tak dziwnie czasami się rzeczy psują, no nie?
No wiem. No i dzisiaj był pierwszy komercyjny lot Airbus A380 z Dubaju do Warszawy na uczczenie czterolecia wprowadzenia otwarcia tego kierunku. No i generalnie powiem wam, że było grubo. No, dosłownie i przenośni.
No ale jeszcze powiedz tylko, coś.
Przepraszam, póki jeszcze nie zaczęliśmy tak mięsa czystego, to Airbus jest dzisiaj trzecim wynikiem wyszukiwania w Google Trends. Sprawdziłem właśnie.
O!
No dobra, kończę z wątek.
To generalnie... zacznij wątek, a nie kończ.
No w sumie rację. Generalnie rzecz biorąc, to było wiadomo, przynajmniej ja się o tym dowiedziałem, gdzieś tak koło grudnia mniej więcej, w grudniu, przed świętami, że będzie 380 oficjalnie na lotnisku, ale to nie była jeszcze informacja, tak powiem, potwierdzona. Potwierdzoną informację, żeśmy dostali, przynajmniej ja dostałem, jakoś tak na początku stycznia, taką na 100%, że faktycznie będzie puszczona 380 do nas. I to właśnie było poniekąd uczczenie tego czterolecia tej trasy, czyli Dubaj-Warszawa. I poniekąd dlatego, że Emiraty testują obsługę portu, czy port lotniczy Fryderyka Chopina w Warszawie poradzi sobie z przyjęciem tak ogromnej maszyny. I żeby obsłużyć tak ogromną ilość pasażerów, to jest około 550 osób, w jednym czasie. Czy kontrola paszportowa wyrobi, czy obsługa naziemna z bagażami wyrobi, czy kontrola bezpieczeństwa wyrobi, no generalnie wszyscy. Bo ponieważ Emiraty chcą w sezonie latać raz na 2 tygodnie na przykład, czy raz na tydzień, jak będzie takie zapotrzebowanie, właśnie na 380 zamiast na 37 do Warszawy, co jest dość ciekawe. No i w zasadzie przechodzę do sedna. Zebrała się ogromna masa ludzi pod płotami naokoło całego lotniska.
A na tej górce to chyba też sporo ludzi było, co nie?
Tak, tylko że niezłe jaja były z tą górką, bo generalnie mamy dwa pasy na Okęciu, takie krzyżówki są.
No tak, wiadomo.
Tak, generalnie wszyscy stali na tej górce, co się potem okazało dosłownie z 20 minut przed lądowaniem, że Emirat będzie siadał na pasie od Bemowa, nie od Ursusa i wszyscy musieli 2 km robić sprintu albo, no sprintu w zasadzie, to nie ma żadnych autobusów, znaczy są, ale jeżdżą rzadko dosyć, albo to już jest poza tym Park and Road Okęcie i musieli robić 2-kilometrowy sprint w ciągu 10 minut, żeby zdążyć na ten lądowanie Emirata, właśnie na 380. No i część zdążyła, część nie zdążyła. No ogólnie fajnie wyszło, ale tak, taras widokowy, dopchać się nie można było, bo wjeżdżało się windą na górę, wychodziło się z windy i generalnie już byli ludzie, więc nic nie było widać. Na płycie lotniska zebrała się masa pracowników, żeby robić zdjęcia i tak dalej.
Oczywiście, ja się nie dziwię zupełnie.
Ja to się nie dziwię, bo wiesz, dużo osób, wbrew pozorom, dużo osób pracuje, czy jest w Polsce, które w ogóle nie widziały takich tak dużych samolotów. No. Umówmy się, no nie każdy lata, tak, nie każdy ma okazję, nie każdy ma potrzebę, nie każdy może.
No tak.
I w związku z tym lądowaniem tego Emirata były też świetne komentarze pasażerów na lotnisku. Na przykład pani, która leciała wizerem do Evertonu, skomentowała to tak. Ja pier, co za duża krowa. No. Miała tak oczy jak 5 zł i patrzyła na tą szybę i nie wiedziała, co się dzieje, nie?
No bo to jest masakrycznie wielki samolot. Dla mnie to po prostu znaczy, potężny.
Czy masakrycznie wielki? Znaczy tak, oczywiście jest masakrycznie wielki, ale powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem 747, czyli Boeinga tego z takim garbem, Jumbo Jetta, zrobił na mnie większe wrażenie.
Naprawdę?
Jakoś tak.
Ja widziałem, no. Widziałem, nie będę ukrywał, widziałem jakby wszystkie, tak, ten. Dla mnie najpiękniejszym samolotem wizualnie jest 787, czyli Dreamliner. No jest przepiękny, po prostu jego smukłość i te nieprawdopodobne skrzydła, które są ułożone w taką jakby, wiesz, kołyskę.
Taki łuk jakby,
tak,
nie? Taki
łuk, do góry jaki to wygięty, jest no. Przepiękny samolot wizualnie w ogóle. Ja nie będę ukrywał, że... A co ty się śmiejesz, chłopaku? Ty się zawsze śmiejesz tam z tła. Ja nie będę ukrywał, że nie jestem fanem latania, delikatnie rzecz ujmując, albo nazwijmy to bardziej bezpośrednio, strasznie mnie stresuje latanie, natomiast Dreamlinerem nie leciałem, a bardzo bym chciał się przelecieć, ale jak to mówię, nie każdy jest Tomkiem Szykulskim i że lata co dwa dni we wszelkie rejony świata i oczywiście...
I dostaje upgrade na 14 godzinnych trasach do biznesu.
Tak, i oczywiście obowiązkowe jego ulubione loty do Brisbane i tak dalej. Natomiast akurat, no ja leciałem w życiu albo A320, albo 737, więc nic specjalnego. Chociaż zawsze uważam, że nigdy nie leciałem turbośmigłowym samolotem. Jestem ciekawy, jakie to jest doznanie lecieć jakimś jeszcze ATR-em.
Dużo głośniej jest, dużo właśnie, głośniej, są źle wyciszone i nie polecam.
Ale gdzie jest dużo głośniej? Przepraszam, bo ja nie usłyszałem.
W turbośmigłowym.
W turbośmigłowym.
A.
Wiesz, typu ATR, tam nie pamiętam, jak one się nazywają. Mnie osobiście najbardziej przerażają samoloty wszelkie bardzo wąskokadłubowe, tak bym powiedział, czyli takie jakieś bombardiery i tak dalej.
Mówiłem, te stare bombardiery takie,
tak, one są wąskie, albo MD-80 i tak, i cała ta ferajna samolotów. Natomiast te klasyki 737, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że Ryanair, pewnie wiecie, ale może nie wiecie, że Ryanair...
Znaczy ja wiem na pewno.
Że w swojej flocie ma tylko jeden model samolotu. 737. No, oni nie stosują żadnego
innego.
Ale
będzie drugi.
Jaki?
737 Max.
Ale nie, to okej. Okay. To dalej jest 737, bo oni mają różne te wersje 737.
No o to ci chodzi. No, dobra, rację, bo ja to inaczej trochę rozróżniam.
Nie, dla mnie to jest tak... wszystkie to 737, tak? Chociaż uważam, że najbezpieczniejszym samolotem obok takim, chyba do dzisiaj nikt nie zginął w nim.
Tu 154M. Polecam.
No, byłeś
pozdrawiam.
Blisko, ale mówię o 777. Wiesz, że dzisiaj jest 10?
No wiem.
No, ale generalnie 37 są tak zwane kosy w sumie. Są moim ulubionym modelem samolotu, bo w sumie mi się bardzo podoba ta jego linia, taka długa parówka z takimi fajnymi skrzydłami. On jest taki dosyć prosty, taki, to jest typowy klasyczny samolot. I w sumie na nim pobito rekord przecież lotu bez silników, lotu szybowego z pasażerami na pokładzie.
O którym locie mówisz?
Nie do końca, znaczy potem ci podrzucę, albo sprawdzę na szybko, to zaraz wam powiem.
Jeżeli chodzi ci na przykład, nie wiem, o lot, raczej mówisz o jakimś locie z pasażerami typu lot awaryjny, tak jak tam kiedyś, chociaż to nie było 777 chyba, co lądowali na, nie Seszelach, tylko na chyba, na, Boże, lecieli przez Atlantyk i musieli w końcu wylądować gdziekolwiek, bo się skończyło, uwaga,
poczekaj,
paliwo.
To był, nie, bo to już czekaj, lot B.
No to ja
jak znajdę, to wam powiem.
Przepraszam panowie, jak już wchodzimy na takie dosyć ambitne tematy. O co chodzi w 737 Max?
Nie, 737 Max chodzi o to, że ty masz zupełnie nowszą technologię, to byś miał kokpit zminiaturyzowany kokpit z Dreamlinera przerzucony do 737.
Aha.
On jest wydłużony i co ciekawe, dostał certyfikat transatlantycki, czyli tylko taki, że można z Londynu do Nowego Jorku będzie mógł polecieć.
Rozumiem, to jest taki po prostu mniejszy samolot, ale bardzo nowoczesny.
Mniejszy samolot, bardzo nowoczesny, który ma zwiększony zasięg względem od 737, co skutkuje, że może odbywać podróże międzykontynentalne. Takie krótkie, nie? Na przykład Nowy Jork,
no tak,
Londyn, tam jest 6 godzin lotu.
W ogóle ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, że Swissair, jak już sobie rozmawiamy, tak można powiedzieć, że ślizgnęliśmy się na lotnictwo dzisiaj, bo chcę jeszcze zahaczyć o temat, o którym Damian pisałeś, czyli Wi-Fi w samolotach i w ogóle dostępność internetów, ponieważ okazuje się, że to jest, nie każdy o tym wie. W jednym miejscu jest drożej, to już nie te czasy, że nie można było, nie wiem, korzystać, wiadomo, można korzystać z... W ogóle można korzystać ze sprzętu elektronicznego, chyba że to Samsung Galaxy Note 7. No to tak. Nie można. To cały czas nie można. I nie będzie można. Natomiast nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, że lot Swissair z Zurychu do to chyba San Francisco albo Los Angeles, miał problemy w locie i mieli problemy z jednym z silników, a ten samolot leci takim bardzo specyficznym łukiem, przez on nie leci w linii prostej, tylko leci nad Grenlandią, północną Kanadą.
Korytarze powietrzne, tak, tak są, nie?
Konkretnie tym korytarzem powietrznym. To było 1 lutego tego roku. I słuchajcie, ponieważ mieli problem, to wylądowali na lotnisku w północnej Kanadzie, jednym z najbardziej na północ wysuniętych lotnisk, jakie są, w strefie, wiecie, w strefie polarnej. Najlepszy patent, że to był lot do San Francisco czy tam Los Angeles na ciepłe miejsce i ludzie nie mieli ze sobą żadnych, wiecie, ciepłych ubrań i tak dalej. No i wylądowali na tym lotnisku i no co mam zrobić, tak? Burmistrz tego miasteczka, które tam sobie jest na północy, tam w ogóle jest duży pas startowy. Zaprosił ich, żeby wysiedli, pasażerowie. No ale pasażerowie olali to i stwierdzili, że nie będą wychodzić, że tu jest zimno, że oni nie chcą i w ogóle burmistrz później był wielce oburzony, ponieważ stwierdził, że pasażerowie nie dali szansy, żeby pokazać, jak piękna jest ta miejscowość, do której, o której tam, w której właśnie się znaleźli. Był wielki foch. No ale cóż, no.
Pasażerowie, a panowie, co to są korytarze powietrzne?
To są drogi, jak masz, jakby to ci najlepiej zobrazować, jak masz pociąg i masz tory, nie, wyznaczone, takie są położone i tam siedzi sobie ten maszynista, ten w sumie operator szlabanów, nie wiem jak się nazywa, ten stróż?
Drużnik?
Drużnik, właśnie, jak się mówi, stróżnik, dobra, nieważne. I on wyznacza tam, otwiera te zwrotnice, nie otwiera. To tak samo jest z samolotami. One mają wyznaczone korytarze powietrzne, gdzie są prądy na przykład, które...
upraszczają lot, tak.
Tak, na przykład dzięki którym spalą mniej paliwa, gdzie nie ma konfrontacji dwóch frontów ze sobą, żeby nie było turbulencji. I takimi korytarzami powietrznymi latają sobie samoloty. I właśnie osoby, które są w tych wieżach kontroli lotów, to bodajże, no to nie są takie przelotniska, to jest taka większa centrum, w Brukseli jest takie duże centrum, na całą Europę bodajże. I oni te korytarze tam wyznaczają i ustawiają samoloty w tych kolejkach takich, nie?
Znaczy korytarze w ogóle dla jasności, korytarze powietrzne są znane, jakby to są drogi po prostu w powietrzu, tak? Oznaczone poprzez...
To tak trochę zmieniają swoją lokalizację te drogi.
One są poprzez punkty...
Nie do końca.
Nie. One już są raz ustalone w miarę możliwości się... Samoloty najczęściej lecą zawsze tą samą trasą. To nie jest tak, że one lecą ten... Codziennie, jeżeli jest lot, to on odbywa tą samą trasą za każdym razem.
I na przykład lot, jak wylatuje z Warszawy, Bartku, leci na przykład do Nowego Jorku, to leci z Warszawy przez Gdańsk, potem zahacza o Szwecję, na Islandię, przez Grenlandię, Kanadę i ląduje sobie w Nowym Jorku.
Dokładnie tak.
Leci, no, a jak wraca, to wraca już, tak, a jak wraca...
Na ziemia, co nie?
No to też pewnie jest coś związane, ale na przykład jak wraca, to leci w prostej linii z Nowego Jorku przez Wielką Brytanię do Warszawy.
No bo dokładnie, w jedną stronę leci, tak? W drugą, tak? Ja tylko powiem, że ten incydent, o którym mówię, wylądowali w miasteczku Iqaluit. Iqaluit jakoś, to się tak pisze, nie wiem jak się to czyta dokładnie. I są nawet, słuchajcie, są zdjęcia i wideo można zobaczyć z lądowania. Warto w ogóle powiedzieć, że tak naprawdę teraz taki, no taki lot, to wiecie, no było, nie było przyjemność, to wiadomo, dla wielu osób, chociaż właśnie unikanie turbulencji i tak dalej jest jakby wpisane w DNA pilotów i wszelkich unikanie jakichkolwiek problemów w locie, no bo pasażer nie lubi, jak mu jedzenie, które przed momentem zjadł, podchodzi do żołądka przez to, że samolot sobie spadnie o 200 metrów, a nad morzem zawsze jest najgorzej, mimo że oczywiście wysokość przylotowa liczona jest od tam, nie wiem, 7 do 12 kilometrów, no to mimo wszystko nikt nie ma ochoty przechodzić takich problemów. Ale jak widać, czasami ten silnik też może być.
Chciałem powiedzieć, że w związku z dzisiejszym przylotem tego A380 do Warszawy, według oficjalnych danych od lotniska Chopina, spotterów, którzy byli naokoło lotniska, o tych płotów, wszystkich robili te zdjęcia, było około 2000.
Wow.
To jest masa ludzi.
Dużo, no faktycznie.
Tak, na wszystkich wiaduktach. Tam
no
jest
te przepiękne są ujęcia, gdzie on przechodzi nad ulicą chyba, to nie jest w górę, tylko to jest ta od...
Krakowska.
Tak,
Aleja Krakowska.
No tak, Krakowska. Ktoś wrzucił to w ogóle, słuchaj. Zresztą widzę,
ja
że
tu
już jest wideo w 4K, już się pojawiło ten.
Wiem, widziałem, nagrał. Ale to niektóre ujęcia są genialne po prostu.
I jak on w ogóle leci i widać panoramę Warszawy i on niziutko już jest... Cudeńko, no po prostu to ujęcie, te ujęcia robione są przepiękne. Prawdzie nie
Na przykład gadałem z jednym gościem, to on, koleś ma w ogóle aparat i cały ekwipunek do niego za 16 tysięcy złotych, nie? Więc...
No generalnie siłą ten...
rzeczy.
Ja jednak wolę oglądać samoloty z zewnątrz niż z wewnątrz, ale no. A wy lubicie latać?
Ale
ja bardzo
wewnątrz
lubię.
Jest fajnie. Wewnątrz jest fajnie.
No na pewno wewnątrz jest fajnie.
Znaczy w sumie wiesz co, ja powiem ci tak, ja lubię oglądać samoloty, tylko przez 2,5 roku się tak napatrzyłem, że naprawdę musi przejść o 380, którego widzę dwa razy do roku, żeby...
A co myślisz o Antonowie?
Wiesz co, nie widziałem tego dużego Mrii 225.
Ale mówicie o Antonowa, o tych największych samolotach świata. Dwie sztuki są, tak? Czy jedna teraz?
Jedna. A w ogóle zaś powiem ciekawą rzecz o tej, odnośnie tej drugiej, ale w każdym razie jest na razie jedna, której właśnie jeszcze nie widziałem. To jest chciałbym go zobaczyć, ale no, nie myślę, wiem, czy się doczekam.
No właśnie, myślę, że wiele ludzi chce go zobaczyć. Ale
był w Polsce wczoraj. Wczoraj był w Polsce.
Jak był w Polsce wczoraj?
Co w Łodzi był.
Na Lublinie?
Tak, no, ale on chyba nawet w Gdańsku tak. Był raz.
Ale wczoraj był w Łodzi.
Nie wiem, czy w Gdańsku. Nie, czekajcie, chyba był w Gdańsku Antonow.
Był.
Ale to jest w ogóle śmieszne, bo my mówimy o A380, jeżeli w Polsce był największy samolot świata. Ja o tym nie słyszałem w ogóle. Media milczą, media kłamią. Mówią nieistotnych rzeczy.
No czy wiesz, lotnisko w Łodzi, tam nie ma jakichś, myślę, dużych fanów. To lotnisko w Łodzi w ogóle jest śmiesznie małe do lotniska Chopina. Z tym, że ma po prostu pas w miarę długi, to tyle. I po jakieś cargo przywiózł, tam czytałem, że jakieś tam cięższe po prostu rzeczy i musiał to przewieźć. Nie? W każdym razie na Chopinie dość często, bo tam w sumie raz na 2-3 miesiące ląduje ten Antonow, ten mniejszy, 124 czy 5, nie pamiętam dokładnie oznaczenia niestety. Ten mniejszy to nie robi jakoś tak wielkiego wrażenia na mnie.
Ale on nie jest wiele mniejszy.
Znaczy, ja wiem, czy nie jest wiele
mniejszy. Ja już sprawdzam.
No nie jest jakiś dużo mniejszy faktycznie, ale generalnie nie robi dla mnie tak dużego wrażenia. Na przykład mi się bardziej podobał C5 Galaxy, ten wojskowy, jak przylatał Obama wtedy na szczyt ONZ-u, to przyleciał sobie z tymi wojskowymi największymi transporterami.
Jak mówisz? Jak się nazywa ten transporter?
C5 Galaxy.
Zobacz sobie.
Ja po prostu ja wam powiem, że ja Antonowy, a wiem jak wygląda C5 Galaxy, ja te Antonowy to po prostu, no dla mnie ta chorobliwa zazdrość jakby techniczna.
Nad wielkością?
Tak, no nad wielkością i w ogóle wiesz, te wszystkie, ja uwielbiam ten klimat, w sensie uwielbiam patrzeć na te w ogóle chore wynalazki Rosjan.
No niektóre robią wrażenie.
To jest podwodna, chyba samolot ukraiński, a nie rosyjski, mogę się mylić.
No tak.
Nie, Antonow tak, to nie jest, to teraz jest ukraiński, ale to jest duży problem dla Ukraińców z tego co czytałem. A ty mówiłeś, znaczy, o którym tak. Antonowie, że który przylatuje do Polski, 124?
Tak, on się Rusłan nazywa.
Rusłan,
jak Rusłan?
Tak, Rusłan, tak. A Mrija to jest ten większy.
Tak,
okej. Okay. Piękne.
A tego, tak swoją drogą, jeszcze wracając do tego Antonowa, to generalnie znalazł się inwestor, który chce dokończyć pracę nad drugim egzemplarzem dużego Antonowa, tylko ma być przebudowany statecznik tylny, ma wyglądać, nie ma być taki jakby, nie wiem jak ten, bo ten statecznik tylny jest taki płaski z takimi dwoma zakończeniami, takimi dwoma pionowymi skrzydłami. Chce zrobić taki normalny i w ogóle ma być bardziej unowocześniony, ma być jeszcze powiększony minimalnie względem tego pierwowzoru, czyli Mrii. I datowana jest, z tego co wyczytałem, to jakiś Brytyjczyk się wypowiadał, który tam pasjonat lotnictwa i tak dalej. Tam wywiad prowadził, to z tego co wyczytałem, to generalnie rzecz biorąc ten nowy wersja tego Mrii ma generalnie być skończona 2025 roku. Więc w sumie najgodniej tak.
Ale wiesz co, bo ten w ogóle sprawdziłem, ten 124 jest dużo jednak mniejszy, jest 10 metrów, jest 15 metrów krótszy, ma 15 metrów mniejszą rozpiętość skrzydeł. Wysokość no, ma akurat większą przez statecznik. Powierzchnię nośną ma o połowę mniejszą.
No.
No to tak, nie, no to jest duża różnica. Bo ten Antonow to jest po prostu, Jezus, jak ja widziałem film 2012, jak oni lecieli tym Antonowem, to ja po prostu, wow. Bardzo mi się nie podobał Fast and Furious, chyba 6, jak lecieli Antonowem i niby się ten Antonow rozbił.
Ale to był ten mniejszy Antonow w tych filmach. To nie była Bria.
Była Mrija. Znaczy Mrija.
Fast and Furious też?
Nie, Fast and Furious to nie wiem, czy to była Mrija, ale w tym...
właśnie, nie 2012 Antonow był ten, mówisz?
Ten duży.
On nie był aż tak duży, tak?
Był.
Okej, okay, dobra.
Ale nie, bo czekajcie, bo do czego zmierzam. I Fast and Furious jest po prostu tak perfidnie, na koniec jak się ten samolot pali, to widać, że to jest jakiś po prostu gruz.
Dziękujemy za spoiler dla tych, co nie widzieli.
Ale to jest taki Boeingo gruz po prostu, jakiś taki wyciągnięty z dupy, no nie?
I
to
pomijam, tak pomijam ten pas, film, który miał z 50 km chyba.
To już jest inna sprawa.
No dobra, kończąc jeszcze wątek, wracając do tego 380, to ciekawe jest to, że dzisiaj w ogóle było w rebookach minus 16 w totalu.
Możesz powiedzieć to po ludzku? Dla ludzi, którzy mogą nie rozumieć ten.
No mówię po ludzku, że było wykupionych więcej miejsc, więcej biletów było sprzedanych niż jest miejsc w samochodzie.
Jak 16. To jest? Bo ja nigdy tego nie kumam, że tak jest robione.
Już tłumaczę, to jest dość proste. Każda linia lotnicza ma swój algorytm wyliczania overbookingu, bo właśnie to jest overbooking, się nazywa zjawisko. Generalnie rzecz biorąc, oni sobie wyliczają, że na każdym rejsie biorą statystycznie ileś tam rejsów operowanych na danych maszynach i zawsze jakieś osoby nie przychodzą na te rejsy z jakichś tam klas, podróży, nie?
Ale oni mają bilet kupiony, to czemu nie przychodzą?
No różne są, tam nie zdąży, nie zabierze się, zapomni, no różne są przyczyny, nie? I zawsze, jak mówię, jak pracuję na lotnisku 2,5 roku, to się często z tym spotykam, że jest overbooking, po czym kilka osób albo do lotu nie zdążą, albo coś tam i generalnie się overbooking się wchłania, nie?
Ale a co jeśli się nie wchłania?
No to robi się problem, bo jest więcej pasażerów niż miejsc w samolocie, to jest dość ciekawe i w ogóle bardzo śmieszne i wtedy wszyscy bardzo się kłócą na tym gate'cie przeważnie i generalnie jest wielki młyn. No ale generalnie wtedy jest tak, że pasażerom oferuje się rekompensatę za to. To jest na długich rejsach to jest 600 euro. No i przebukowanie na każde najbliższe możliwe połączenie, nie?
Ja walę w ogóle. Co za... To jest straszne.
Chora polityka.
No to,
chora
to jest polityka. Masakra.
No. Ale faktycznie o tym słyszałem, ale to ładnie to wyjaśniłeś. Właśnie to... Nie, aż ciężko to komentować. Dla mnie jakbym przyszedł na lot i ale bym dowiedział się, że mam kupiony bilet, ale nie wejdę, ponieważ... Ponieważ ktoś
ale niektórzy tak zarabiają. Niektórzy tak zarabiają na życie. Zwłaszcza w Stanach ludzie są, którzy mają dojścia tam w różnych, nie wiem, firmach handlingowych, w liniach lotniczych, czy pracują nawet w biurach podróży i widzą, że jest duże obłożenie samolotu, to sobie sami kupują bilet, który kosztuje 300 dolców, idą na ten rejs, zgłaszają się, że oni nie chcą nim lecieć, bo tam polecą późniejszym i dostają się 600 euro rekompensaty.
No i potem lecą tym drugim, czy już nie lecą?
Nie, mają to w dupie, bo i tak im się bilet zwróci, plus mają jeszcze dodatkowo te dodatkowe tam hajs. Nie?
A powiedz mi, ale to jest tak, że niezależnie od tego, który jestem w kolejności, jak kupuję bilety, to jestem w dupie, czy to jest tak, że...
Nie, bo to jest tak, nie, bo to jest odnośnie szybkości odprawy, bo jeżeli możesz kupić bilet ostatni, na przykład, nie wiem, 2 godziny przed lotem, ale się od razu odprawisz, a przyjdą osoby, które przyjdą godzinę przed lotem, się ostatnio odprawią. Wtedy one wyskoczą na overbooking, znaczy na standby.
Jezus, to jest fatalne.
A wiesz może, czy na biznes albo first jest robione overbooking, czy nie?
Na firstie nie wiem, bo nie robiłem nigdy rejsu z firstem i nie wiem, jak to wygląda. Raczej przypuszczam, że na first nie, bo nie mogą sobie pozwolić, bo te bilety są strasznie drogie, to po pierwsze. A po drugie, to przecież prestiż linii strasznie by ucierpiał, ale z overbookingiem w biznesie się spotkałem, na przykład w Swissie.
O,
sam w gate miałem taki przypadek. Wtedy pani dostała downgrade do ekonomii z biznesu i zwrócona została jej różnica z nawiązką w cenie biletu pomiędzy ekonomią a biznesem.
No okej, okay. Dobrze.
A jak kościół, który miał lecieć ekonomią, to wyszedł na standby i nie poleciał.
Hit.
Ja pierdzielę. No, nie, to jest dla mnie
są takie burdel. Akcje.
A powiedz mi jedną rzecz jeszcze.
Jeszcze skończę, no. Jak jestem przy overbookingu, skończę, że jeszcze może być coś takiego jak overbooking techniczny. I że zmieniają samolotu większego na samolot mniejszy. Na przykład wtedy robi się minus 50. Bo się samolot popsuł, większy, nie mają postawienia większego, więc lecą
na tym mniejszym. Tyle, to jest niby zabawne, ale tak jakbym leciał na święta do rodziny i by się okazało, że kupiłem bilet 3 miesiące wcześniej, ale że no niestety na przykład taksówka się spóźniła i ja nie mam jak polecieć tym samolotem, to bym chyba kurwa zabił kogoś na tym lotnisku.
Ja wiem, tylko wiesz, że zauważ pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Dużo osób nie wie, że na przykład z lotniska Chopina, jeżeli przekupisz bilet do Stanów lotem i się nie zabierzesz, to masz jeszcze masę innych możliwości, żeby polecieć Lufthansa, Swissem,
no tak.
KLM-em, Air France'em, Alitalią,
Ostatecznie, a na przykład może być tak, że przebukują ci, nie dość, że ci zwrócą hajs, to ci przebukują na przykład na połączenie z przesiadką, typu, wiesz, no...
Tak, to jest ich obowiązek wręcz.
A, okej.
Okay. No to... A często jest tak, na przykład, że na przykład przed świętami tak było, że były overbookingi na przykład na locie i ludziom przebukowywali na inne linie lotnicze, a w innych liniach lotniczych były tylko wolne miejsca w biznesie, więc nie tylko, że dostawali w biznesie lot na przykład z Lufthansa z Frankfurtu do Chicago, zamiast lotem w ekonomii, dostali po 600 euro jeszcze, czaić?
Nie, no to jest spoko, no to tak ja to no. to jest akad milusio, a jednak, bo Bartku, może nie wiesz tego, ale biznes klasa to jest tak naprawdę średnia klasa, ponieważ powyżej
właśnie
tego jest
jeszcze first. Chciałem o to zapytać, czy pierwsza klasa to jest pierwsza, czy pierwsza to jest
klasa
biznes?
To jest najwyższa klasa, jaka jest.
Też nie do końca.
No to...
Bo mamy dwa rodzaje pierwszych klas. Znaczy,
a jaka jest najwyższa?
Ale nie, ale powiedzmy głośno, że pierwsza klasa jest powyżej biznes klasy. Tak?
To dla no jest. I mamy jakby dwa rodzaje pierwszej klasy. Jest ta taka super, super representative. Tak, to mają na przykład ją Emiraty, nie na wszystkich samolotach, a niektórych. Mają Etihad, mają Qantas, mają Singapore Airlines, mają Air New Zealand. To jest taka totalnie prestiżowa pierwsza klasa, to są takie wręcz kabiny, takie duże, czujesz się jakbyś miał swój pokój po prostu, nie? Nie jak kabina, to jakby czujesz się jak w swoim pokoju, potem jest pierwsza klasa, gdzie masz jakby czujesz się jaką kabinę, no i potem jest biznes. No i biznes to jest tam w sumie masz więcej miejsca na nogi, lepsze jedzenie, większy telewizor, możesz się rozłożyć też w sumie. Potem jeszcze niektóre linie lotnicze mają premium class, czyli to taka ekonomia, tylko że z trochę wygodniejszymi fotelami, trochę więcej miejsca na nogi, no i zwykła ekonomia, nie?
A jaka jest ta najwyższa klasa? Jeszcze raz powtórz.
To jest ta pierwsza klasa, tylko ona też może być podzielona na tą taką reprezentatywną.
Jak ją znajdę w internecie? Co muszę wpisać?
Wpisz po prostu tego... First class. Czekaj, ja się zaraz porzucę ci link.
Może być. Ale tak. Nie, powiedzmy naszym widzom, słuchaczom.
Słuchaczom chyba. Ale nie, no jasne, to już zostało jakby ten. Natomiast ja tylko powiem, że na Fly for Free jest świetna relacja kolesia, który ostatnio na forum można wpisać w sieci po prostu Lufthansa tak, First
i on,
Class.
On leciał tą taką.
Czekaj, daj mi powiedzieć co, daj mi powiedzieć co w ogóle. Bo zaraz powiem, powiesz to co chcesz. Czyli właśnie koleś relacjonował, właśnie tak jak Damian powiedział, przelot pierwszą klasą, najbardziej prestiżową. Jakby jak to dokładnie wygląda, jest do tego masa zdjęć. Można zobaczyć, jak to wygląda. Coś, co pewnie większość z nas, zwykłych czy mniej zwykłych zjadaczy chleba, nigdy nie zobaczy. Czyli jak tak naprawdę wygląda to w takim najbardziej prestiżowym wydaniu, jak to. A Lufthansa, trzeba powiedzieć, z linii europejskich, nie wiem, czy Damian się ze mną zgodzisz, chyba jest jedną z najbardziej dbających o tych pasażerów first class. Oni mają osobne...
Tak, zgadzam się.
Ale najlepsze, słuchajcie, najlepsze ujęcie z tego historii. Bartek, polecam ci, bo to jest naprawdę świetna lektura, fajna, świetnie się to czyta. Najlepiej jak opisywał Barek na już chyba lotnisku w Frankfurcie, gdzie miał przesiadkę i on jest, to jest open bar, możesz sobie zamówić co chcesz, a bar jest tak wyposażony, tak nieprawdopodobnie, możesz sobie, ty był 30-letnie whisky, proszę bardzo, chce pan, proszę, ile pan sobie życzy, szampan, no błagam, no litości, szampan jest dla biedaków, tak, wedle tej zasady. Więc, więc nie jakiś tam zwykły szampan, tak? Tylko po prostu sobie zamawiasz, cały czas domawiasz, ile wlezie. Koleś w ogóle opisywał, że na śniadanie coś tam dostał i on poprosił od razu chyba szampana do śniadania. Był jedynym pasażerem, który ten... A w first classie akurat w jego locie, to był lot międzykontynentalny, chyba było 6 czy 7 osób, stałych bywalców, jak to stwierdził. Naprawdę polecam, może nawet uda mi się znaleźć, to podłączę do odcinka, bo jest o czym poczytać. Naprawdę.
No to świetny, też to czytałem, świetny tekst generalnie.
Tak,
świetny.
Tak.
Dobra, koleś tak wyburaczył, ale... Ja bym chciał zobaczyć linka i nie dostałem jeszcze linka. Co jest z wami nie tak?
A to już do Damiana. Chyba, że mówisz o linku do tego Fly for Free, no to ci ja później ci
powiem. Nie, ja chcę zobaczyć, nie, bo ja zawsze właśnie... Bo wy już żeście się wygadali na temat technicznych rzeczy, a ja z samolotami najbardziej lubię takie ekstrema. Ja na przykład lubię sobie oglądać największe okręty, największe samoloty, najbardziej jakieś tam... Znaczy nie lubię najbardziej wypasionych domów, bo to moim zdaniem to jest takie puste już zupełnie. Ale jak
ale,
są
ale już
takie...
zupełnie, okej. Okay.
Nie, to już jest tak na maksa, bo budowanie największego samolotu to jest z jednej strony niby no po co, ale kurde, z drugiej strony jakby zbudować taki samolot, który byłby w stanie pomieścić 5000 ludzi.
Wow. Pewnie by się znalazło
to
w
przyszłości. Chyba, nie wiem, może Rosjanie coś zrobią.
Rosjanie to jakby zrobili samolot na 5000 ludzi, to by się okazało, że tam wszyscy, którzy pracują, to się zmieścili. Nie wiem, czy rozumiecie żart, ale Rosjanie mają jedno z najbardziej najszybciej starzejących się...
Czekaj, linka do tego artykułu z tą Lufthansą.
Rosjanie mają jedno, dobra, Rosjanie mają jedno z najbardziej starzejących się społeczeństw i w tym momencie tam u nich jest tylko chyba 121 milionów ludzi, gdzie w Polsce jest 40. Więc to jest też ciekawa sprawa, że tak.
O, chciałem to Bartkowi wysłać. Naszym słuchaczom też podobne do odcinka, jakże, jeżeli nie chce wam się szukać, to warto kliknąć, popatrzcie tylko na zdjęcia na początek, miejsca i tak dalej, chociaż to, o to nie miał koleś własnej kabinki, ale słuchaweczki Bose oczywiście do ten zestawie, ten, no, jest milusio, tak, leciałbym.
Mam jeszcze jedno pytanie, powiedzcie mi, dlaczego samoloty są tak stare?
Czemu są? Jak dlaczego, stare?
Dlaczego uważasz,
no taki na przykład C5 Galaxy został wyprodukowany w 1968, zaczął być produkowany.
No bo tutaj stary. Nie masz tak naprawdę... Pamiętaj, że one
tak,
są...
Tylko, że...
To jest pierwsza wersja. One, to nie oznacza, że one nie są aktualizowane na bieżąco.
No dobra.
737, jak zobaczysz sobie 737, to jest już konstrukcja, nie wiem, czekaj, 737 pewnie lata 60, 70, może 80. Przepraszam. Natomiast przez ten czas ona przeszła swoje... produkowane w wielu wersjach od, uwaga, 1967 roku, jednakże na przykład dzisiejsza wersja to tam już jest chyba 800 czy 700, coś ten deseń, w sensie to już jest któraś z kolei. Tak, jest już wersja 800, jest wersja 900R i tak dalej, i tak dalej. I tego jest bardzo dużo i jakby ja bym się... To, że jest stara konstrukcja podstawowa, to nic nie znaczy. Poza tym nie wszystkie samoloty są stare, nie zapominaj, bo A380 czy 787 Dreamliner, czy teraz A300 chyba 80 będzie wchodzić, czy już wszedł do produkcji, to są świeżuteńkie tak naprawdę konstrukcje i na przykład pierwszy lot A380, czyli właśnie, o Boże, A383 największego samolotu świata, to 2005 rok, to jest nowa konstrukcja. Więc tak naprawdę...
No stary, 2005 rok, to jest 12 lat temu.
No ale to tak, w przypadku lotnictwa to jest...
Tak, 2005
w sensie, ja wiem, ja rozumiem, jest... że to się wolniej starzeje, można wymienić wszystko poza kadłubem i tak dalej, ale mimo to po prostu jakby mnie to pytanie zawsze dręczyło, bo ja rozumiem to, o czym wy mówicie, ja się z tym zgadzam, tylko po prostu ja chcę, żebyście się rozgadali, bo może mi coś nowego powiecie.
Znaczy ja ci mogę powiedzieć tylko tyle, że samo oblet... Sam projekt samolotu to kilka lat, następnie oblatywanie, zdobywanie wszelkich certyfikatów bezpieczeństwa to kolejne kilka lat. To nie jest tak sobie hop-siup, co nie? Więc tak naprawdę A380 w pomyśle to pewnie powstał jeszcze w latach 90. obstawiam. Więc to jest kwestia, wiesz, ten. Ja tylko żałuję jednej rzeczy. Czego mi żal, to to, że nie lata już Concorde. W sensie Concorde.
No.
Tak się nawet ten... Dlatego, że rozumiem, że on dużo spalił. Szkoda, że nikt nie zrobił konstrukcji nowej, która by mniej paliła, byłaby może trochę bardziej ekonomiczna.
Concorde był jeszcze bardzo awaryjny, też był kolejny problem Concorda i kolejna sprawa, brał bardzo mało ludzi na pokład, tam około 150 osób.
Tak, maksymalnie.
Więc on nie był w ogóle ekonomiczny.
Ale był szybszy. To była jego zaleta, ale wyobraź sobie, że gdyby ktoś stworzył ekonomicznie bardziej ekonomicznego Concorda. Trochę mi żal, że jakby w tym kierunku lotnictwo nie idzie. Idzie tylko i wyłącznie w kierunku ekonomii. Brak takich potrzeb, wiecie czego? Podboju. To tak samo zobaczcie, w którym roku poleciliśmy
tak,
na Księżyc.
Dokładnie.
W 69 jest... roku byliśmy na Księżycu, a teraz co?
Sławek, jajco. Ja cię uwielbiam po prostu. Ja dlatego z tobą nagrywam ten podcast. Bo dokładnie, ja uważam właśnie, ja na przykład... Kurde, to coś takiego właśnie było. No kiedyś to... Cisnęli na maksa, no naprawdę jak się patrzy, to i tak jakbyś sobie zrobił taką dużą linię czasu i postawił po kolei wszystko to, co tam się wydarzało, no nie, co było robione, samoloty, loty na Marsa i tak dalej, to no dobra, zimna wojna, ale no kurde, no tam był
loty
taki
na Księżyc.
Progres.
Tylko tak cię poprawię, Bartu, że mówisz o locie tak na Księżyc.
Nie mówię.
Loty no na tak. Marsa, powiedziałeś.
No, nie, sorry.
Spędziłeś się troszkę chyba.
No, spędziłem
no to nie
się,
lata
tak.
60.
Tak,
ale oczywiście tam było oczywiście jakieś przyczyny, bo tu chodziło o wyścig Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi. To był podstawowy motywator. Tu nie chodziło o zdobycie, tylko znaczy nie chodziło o to, żeby polecieć
ja
na Księżyc, tylko chodziło o to, żeby pokonać przeciwnika, tak? To
no
była
wiem,
idea.
Ale kurczę, świetna idea.
No tak, czasami chęć zwycięstwa jest
ten. Jak w smartfonach mieliśmy wojnę na megapiksele, to nie było to jakieś mega fajne w sumie.
Ale bo to nie było, bo to, ale stary, wojna na megapiksele.
Jak to brzmi, nie? Ej, panowie, ale muszę przetemperować temat, ponieważ minęło już ponad 30 minut, a rozmawiamy w sumie sobie o
ale
tym lotnictwie.
To ja mogę, ale to jest takie ciekawe.
Jeszcze na pewno do tego wrócimy, ale poświęćmy, żebyśmy nie zamęczyli naszych słuchaczy.
Dobra, ale umowa jest taka, że od dzisiaj więcej mówimy w podcaście o lotnictwie. Mamy takiego Damiana, który wie wszystko, a ja się bardzo jaram i ja bym z chęcią
ja też wiem wszystko, obejrzałem wszystkie sezony katastrof w Przestworzach.
To faktycznie jesteś specjalistą.
No słuchaj, ja jestem w stanie...
tytuł odcinka, to faktycznie jesteś specjalistą.
Przepraszam. Dziękuję. Bardzo.
Doktor habilitowany, słuchaj, lotnictwa Sławek.
Słuchaj, na pewno znam się lepiej niż pewna komisja w Polsce, tak? Przynajmniej obejrzałem wszystkie odcinki katastrof w Przestworzach, tak? Więc wiem, co to jest system ECAM albo TICAS. Więc wiesz, więc nie jest ze mną tak źle.
No dobra.
Okej. To jeszcze do tego wrócimy na pewno przy jakiejś okazji, albo niedługo, skoro
To co, lecimy dalej?
Tak, lecimy dalej. Bartek Grammarly. Czy ja to dobrze wymówiłem w ogóle?
Dobra, tak więc ziomeczki, braciszkowie, słuchacze, jak piszecie sobie w internetach po angielsku, to mogą zdarzyć wam się błędy, ponieważ jesteście jakby obywatelami suwerena i waszym językiem jest polski. Więc może się zdarzyć, że coś tu nie działa.
A znam tą usługę. No to mów dalej, mów.
No i dlatego też jest taki program, który nazywa się Grammarly, czyli grammar, jak gramatyka po angielsku, i na końcu dopisujemy L i Y, czyli L jak Lech i Y jak Yeti.
Czytaj Y. Albo
inaczej jak Los Angeles, nie.
Bartek, ale nie śmiej się ze swojego mózgu. Leć dalej, leć twardo. Dasz radę.
No, i możecie sobie zainstalować rozszerzenie do Chroma i możecie sobie otwierać ten program. Bardzo w porządku, niezależnie od
tego. A co on robi?
Sprawdza błędy językowe po angielsku.
No to powiedz, tak?
No ja wiem, okay. Ja właśnie już pomyślałem o tym i ja myślałem, że już to powiedziałem.
Nie
powiedziałem. No i ogólnie ja to polecam, ponieważ po prostu fajnie będzie wam się pisało. O, właśnie zostałem zaproszony na 18. Ach, będzie melanżyk.
Wspaniale. A teraz wróć do tematu.
No już skończyłem.
Będziemy sprawdzać. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że fajnie.
Poczekaj, bo jeszcze jak już chcesz dobrze, to wrócę. Więc drodzy słuchacze, bo może nie powiedziałem tego, ale jakbyście nie wiedzieli, to wiecie, możecie tego używać zarówno w pracy, jak i prywatnie. Koniec.
Okej. Okay. To ja tylko mogę dodać od siebie, że wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, jakby postawić obok siebie Google Translate. On robi masakrycznie dużo błędów. No bo wiadomo, że
jest dramatyczny.
Jest dramatyczny na poziomie tłumaczenia zdań i ten Grammarly powinien tłumaczyć, wiecie, jeszcze dodatkowo patrzeć na te zdania z tego i się pukać w głowę po prostu, bo czasami tak strasznie Google Translate potrafi przetłumaczyć.
Poczekaj, bo to ja widzę, że jednak za mało powiedziałem. Grammarly... Znaczy, ja myślę, że... Znaczy, dobra, sprzedam jakiś tam pewnie pomysł, ale jakby się dobrze skupić i połączyć tłumacza z Grammarly na poziomie pro, to myślę, że 90% skuteczności językowej byś miał w tłumaczeniu?
No, też tak myślę.
Bez potrzeby tłumacza?
Być może.
Bo...
Wiesz, bo jak patrzę na zdania, wypracowania pisane przy dzieci w gimnazjum, a nawet w liceum, które ją wpisują całe opowiadania do tłumacza, potem wszystko przepisują, to mnie krew zalewa.
Ale to nie wynika z tego, że dzieci są głupie, tylko to wynika z tego, jakie zadania są im zlecane. Jeżeli dziecko nie ma przerobionego, ja tak miałem na języku angielskim. Nie przerobiła z nami kobieta tego, jak się pisze po angielsku, tylko nauczyła nas jakichś pojedynczych zdań i potem ona ci mówi, że to masz coś napisać. No z jednej strony okej, okay. Jakby tak podsumować materiał ostatniego miesiąca, no to da się to napisać, ale z drugiej strony, wiesz, 8-latek nie musi pamiętać o tym, że przez ostatnie 4 tygodnie on się do tego przygotowywał i nie można od niego takich rzeczy oczekiwać. Od starszych dzieciaków owszem, od młodszych nie do końca.
No wiem, ale właśnie mówiłem, że w gimnazjum bądź w liceum.
No w liceum to już jest przypał.
Dla mnie dzieciaki, są ludzie...
jak ktoś w liceum tłumaczy sobie z Google tłumacza, no to jest betonem, no przykro mi bardzo.
No jest.
Bo to znaczy, że się czegoś nie uczy. To znaczy, że poświęca za mało czasu na ten język. Ale to już jest.
A język jest bardzo ważny, nie?
Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Ale to też jest ich temat. Więc wracając do tego, po prostu jeżeli chcecie sobie pisać tweety po angielsku czy coś takiego, to może wam to się przydać. I dlatego to polecam. Wersja Pro kosztuje $30 za miesiąc, co jest cholernym złodziejstwem.
No ale jeżeli jest skuteczna, to ja nie widzę.
No jeżeli jest skuteczna, ale to wiesz, jakbyś tak sobie policzył, że w Polsce napisanie kartki A4 tekstu przez copywritera jest często rozliczane na poziomie 100 zł brutto, To okazuje się, że dwie kartki w miesiącu musisz napisać po to, żeby utrzymać jedno narzędzie.
Zgadzam się z tobą, ale co ona robi, ta wersja Pro, tak naprawdę? Czy aż tak dużo
to
zmienia?
Właśnie, kurczę, nie sprawdziłem, ale wiesz co, z tego co mi się wydaje, to wiem, że to mi się, ale mówię no, szczerze, że mi się wydaje, ale to jest bardzo dobre narzędzie. W sensie to jest, ona jakby na poziomie takim interfejsu i tego, co oferuje wersja bezpłatna, jestem w stanie stwierdzić, że warto zapłacić za wersję premium. Bo wersja premium daje coś takiego, że ona nie tylko koryguje takie podstawowe błędy, jak jakieś końcówki, jak niepoprawna forma czasownika przeszłego na przykład, ale ona też ci oferuje takie jakby złą konstrukcję zdań.
Znaczy tutaj mogę przeczytać, bo już patrzę sobie na porównanie kont, że wersja podstawowa poprawia 150 krytycznych, sprawdza 150 krytycznych, najważniejszych kwestii językowych, natomiast wersja premium dodaje kolejnych 100, podpowiada słownictwo.
Czekaj, coś chyba nie te wersje czytamy, bo ja widzę, że tutaj ona sprawdza over ponad 250 nowych premium checks, czyli sprawdza strukturę zdania i problemy w pisowni, czyli jakby błędy stylistyczne tekstu i daje sugestie do tego, żeby lepiej używać wokabularii.
Tak, no po 250, a wersja podstawowa tylko 150.
Zgłupiałem. A nie, vocabulary to jest chyba słownictwo. Tak.
Tak, vocabulary to słownictwo.
Dobra. No.
Dobra, spoko. Narzędzie jak najbardziej polecamy.
Ja sobie patrz, jeszcze oferują takie takiego coś jak takie szablonowe sprawdzanie, czyli na przykład sprawdzanie pod eseje studenckie, pod maile profesjonalne, pod bloga i tak dalej. Moim zdaniem zajebista opcja.
No, bardzo ciekawe. Tak naprawdę najlepiej sobie to przetestować, czy jest komuś to potrzebne, tak? Bo to jest właśnie
fajnie,
to
fajnie, chodzi... kosztuje w wersji rocznej, bo w wersji rocznej płacisz 11 dolarów za miesiąc.
A faktycznie.
I to już jest takie, że można zapłacić.
Tylko, że jest bilet as one payment, czyli płacisz jednorazowo 139,95. Faktycznie plan jest spoko, ale ten jest też plan kwartalny, który kosztuje 20 dolarów de facto, też płacony pojedynczo za 60 dolarów, czyli po prostu 60 dolarów płacić na 3 miesiące. No, tak naprawdę najlepiej przetestować. Nie widzę tutaj, czy jest jakiś trial, w sensie wersji premium, ale pewnie jakiś tam jest.
A nie wiem.
Jest typu miesiąc za darmo. Byłoby to pewnie miłe. Dobra, panowie, przejdźmy dalej, ponieważ w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tak sobie my tu gadu, a czas leci. A o to chodzi.
No, wiem.
No, więc jest jeszcze jeden temat. Rozmawialiśmy wcześniej o butach za 750 zł i padło stwierdzenie, że to jest dużo. To ja powiem inaczej. Uważam, że słuchawki za 700, bo dzisiaj jakby włączyłem się w jedną dyskusję na ten temat. Chcę powiedzieć kilka swoich słów o AirPodsach i liczę na wasze zdanie też, że usłyszę.
Oczywiście.
Uważam, że kupienie słuchawek, choćby nie wiem jaki tam był zajebisty chip w środku, ten chip niech sobie zrobi sobie co chce, ale za 799 zł kupienie słuchawek, które brzmią jak słuchawki za 100 zł.
149.
No 149, bo de facto brzmią AirPodsy, brzmią według recenzentów. Ja nie używałem, ale zakładam, że używałem AirPodsów, ponieważ podobno brzmią jak AirPodsy i to całkiem logiczne, nawet jeżeli jest tam o 5-10% lepszy dźwięk. To tak sobie myślę, że osoby, które chcą kupić taki ten, ja po prostu w to zwyczajnie ludzie nie wierzę. Po prostu naprawdę rozumiem, że wygoda, chip i tak dalej i okej. Każdy ma prawo wydawać, każdy jakby, ja nikomu nie bronię bycia, no dobra, nie powiem czyjego bycia, ale nie będę nikomu zaglądał do portfela i wydawał pieniędzy. Ja sam bym nigdy nie wydał takich pieniędzy. Uważam, że to w ogóle za absurd. Za 799 zł można kupić super rewelacyjnie brzmiące słuchawki. Może ja jestem z jakiegoś XVI wieku, ale panowie, czy poprawcie mnie, czy słuchawki nie służą do słuchania muzyki? Nie wiem, do podcastów być może? Ja wiem, ja w ogóle uważam, że robienie szumu wokół tego, że te słuchawki wypadają i tak dalej, to jest bullshit. One raczej nie wypadają, bo AirPodsy dobrze leżą w uszach. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia.
Nie, z porządku. Może nie są najbardziej wygodne na świecie, jakie miałem, ale nie miałem większych zastrzeżeń, więc...
Chociaż do sportu nadają się jak 100-kilowy człowiek, czyli wcale. W sensie, bo w AirPodsach ja pamiętam, że mi wypadało, kiedy biegałem i to był jedyny moment, kiedy były to słuchawki niewygodne dla mnie. bo za słabo się trzymają uszu, nie mają skrzydełek, więc przez to ten. Natomiast, bo Bartek, ty na co dzień używasz AirPodsów, co nie?
Tak.
Jesteś tam z nami w ogóle.
Ziewałem i dlatego to była ta chwila przerwy w mówieniu.
A, dobrze, tak. Dobrze wiedzieć, że ziewałeś. To bardzo dobra informacja. Słyszycie, ale ja drodzy tego, słuchacze. Ale co, Bartek jest ciężko zajęty ziewaniem.
Nie, bo... No bo ja nie wiem, mi ręce opadają, no.
No nad bo, czym ci ręce opadają?
Wiesz co, nad tym, że uważam, że jest taka chęć wielka tego, żeby ktoś w końcu zrobił coś... Nie wiem, bo... Właśnie znowu mózg mi wyprzedza, dokończę zdanie. Jest taka wielka chęć tego, żeby było coś nowego na rynku technologii, że ludzie choćbyś stary opakował, nie wiem, i w inny sposób telefon, to oni powiedzą, że to jest coś nowego. I teraz tak, są dwie kwestie związane z AirPodsami. Pierwsza to jest taka, że ogólnie w filmach science fiction no, pojawiały się takie tematy, żeby mieć słuchawkę w uchu, zero kabla i tak dalej, więc z tej perspektywy mnie jako klienta bardzo cieszy ten produkt. Z drugiej zaś strony płacenie 600 zł za to, żeby one były bezprzewodowe i
więcej
się...
Więcej nawet, de facto.
No tak, tam no, z kawałkiem.
650, bo to jest 800 zł, tak? No to jest, no, wiesz...
Za to tylko, żeby one się tam były bez kabelka i były fajne, suek, YOLO i w ogóle hardcore, to już jest taka, powiedziałbym, no... sytuacja, że tak powiem, minimalnie kontrowersyjna.
Ty, to podoba mi się to określenie, naprawdę, minimalnie kontrowersyjne.
Bo to ale... jest po prostu, no to już jest, no, nie wiem, no to ja nie
a kupiłbyś?
Mam problemu z tym,
a kupiłbyś czy kupiłbyś AirPodsy? Używasz iPhone'a na co dzień, używasz MacBooka Pro, używasz, czekaj, ty masz Apple Watcha, czy nie masz, już się zgubiłem?
Nie, nie mam.
Okej, okay, znaczy, ale chciałbyś mieć niedługo, a czy kupiłbyś AirPodsy? Czy wydałbyś 799 zł na słuchawki
ci,
typu AirPods?
Znaczy, ja cię oczywiście jak zwykle jakby ugoszczę moim gwiazdorstwem. Jeżeli bym wpadł na pomysł na to, jak się z nimi sfotografować w taki sposób, żeby wyglądało to zajebiście i jeszcze jakby miałbym na to kasę, to bym kupił.
Ale wiesz co, ale akurat to co mówisz... jest dla mnie prawdziwe, w sensie ty przynajmniej się z tym nie kryjesz i ja to szanuję, bo większość ludzi tak naprawdę, wiecie czemu ludzie używają, mam czasami wrażenie, sprzętu Apple? Nie dlatego, że on jest taki zajebisty, tak, tylko żeby poczuć się lepszymi. Ja nie mam z tym problemu, ludzie mają kompleksy, muszą sobie się dowartościować, kupując sobie sprzęt, lepszy samochód, a nie wiem, a książę, który ma miliard dolarów, przewiezie sobie 80 sokołów samolotem. Albo kupi sobie po prostu samolot i do niego upchnie. Ja to rozumiem, tak? Natomiast nie rozumiem tego, że ludzie się z tym ukrywają. I dla mnie na przykład, jeżeli ktoś kupuje tego typu słuchawki po to, bo ma to super chip W1, w ogóle
ale to
Jesus,
jest,
ludzie.
Przepraszam, ale to jest sranie w danie. Od zawsze słuchawki, które są Bluetooth, wymagają tego, żeby mieć DAC-a i żeby mieć ampa. Boże, ludzie, co jest problemem? Jeżeli jest łączność Bluetooth, to jest tylko przesyłany sygnał cyfrowy, nie ma żadnego sygnału analogowego, a żeby zasilać przetwornik, to potrzebny jest sygnał analogowy. Trzeba to przełożyć, trzeba mieć DAC-a, trzeba mieć ampa i to zawsze będzie. To, że ktoś to nazwał nagle W1, to nie znaczy, że to jest jakaś innowacja cholerna.
Znaczy, wiesz co, bo nie chodzi o to pewnie, znaczy wszyscy się na tym zasadzie spuszczają, że tak się powiem.
No nie zapomnijcie, że ja uznałem to, że też jest przełomowe w jakiś sposób podsumowanie roku.
No to nie wiem.
Ja uważam, że to jest kwestia wygody i tak dalej, jest spoko, ale nie za 600, rozumiecie? To jest drożej niż sam koszt słuchawek, to jest absurd. To jest zwyczajnie,
dobra,
to jest jak teraz słyszałem, że iPhone ma kosztować $1000 czy tam jeszcze więcej. Jesus, ludzie,
tajemnicą,
gdzie my dochodzimy?
Dobra, ale dobra, stary, tajemnicą, jak to się mówi ładnie w Polsce, polszynela jest to, ile kosztuje produkcja jednego samochodu, na przykład Mercedesa klasy S-klasy, znaczy o, klasy S-klasy, S-klasy, tak? Wiesz, to jakby o tym, co jest kosztem czego, to tam nie ma się nad tym zastanawiać, po prostu trzeba to porównać do innych produktów na rynku.
Ale wiecie, co ja uważam? Że Apple powinno podnieść ceny. Ja uważam, że ja chciałbym, znaczy nie życzę nikomu źle, ale chciałbym zobaczyć, gdzie ktoś powinien przeprowadzić eksperyment społeczny i zobaczyć, jaka jest granica ceny. Ile
ale
ci wszystkie te stary, owce Apple...
Dobra, odzieżówka. Ej, czekaj, chwilę, poczekaj, no, bo ty tak chcesz zrobić eksperyment. Stary, masz bardzo prosty eksperyment. Dzisiaj musiałem sobie kupić spodnie.
No.
W Sopocie, na Monciaku, jest kilka sklepików dosłownie z odzieżą. H&M, jakieś tam inne pierdoły, jakieś tam Tommy, Vance i inne sranie. Przepraszam za wrażenie, ale to tam nie można tego jakimś tam profesjonalną galerią nazwać.
No, mów dalej, no.
I idziesz, wybierasz sobie spodnie i spodnie z Calvina Kleina kosztują 800.
No nie, no jasne, Louis Vuitton, jak chce pójdzie do sklepu stary, w Warszawie, ja to sobie kupi do sklepu, za 40 000,
ja mówię panu, że jakby ja jestem otwarty na tą cenę, ale dla mnie, ja nie kupuję spodni po to, żeby mieć na nich napis Calvin Klein, ja kupuję spodnie po to, żeby zajebiście w nich wyglądać. A on mówi, no dobra, no to przepraszam, w sumie to nie wiem, to może pan pójdzie tam. Serio, no nie, koleś mi coś takiego powiedział, że to może pan pójdzie do drugiego sklepu, bo tutaj w sumie to poza marką, to ja nie wiem, czego pan tutaj by miał szukać.
Nie, no jasne, ale elektronika to jest dla mnie jednak coś innego, a już w ogóle Apple ze swoim podejściem, zresztą Google też teraz z Pixelem ostro pojechał, uważam i tyle. Ja po prostu nie kumam, ja zwyczajnie nie rozumiem, chociaż jeszcze jak telefon, powiem wam tak, to tak, jakby telefon kosztował 9 000 dla mnie, nie? To jest taka przebicie cenowe, tak absurdalne, jakby zupełnie nie rozumiem czemu, pewnie nikt mi tego nie wyjaśni. Ja uważam, że książka może tyle kosztować, że mogą nawet buty tyle kosztować, ale gdyby te słuchawki chociaż reprezentowały sobą jakąś jakość dźwiękową, to rozumiem. I one są okej, znośne, ale to są dalej pchełki wkładane do uszu, ludzie, błagam.
Nie, no jak to? Przecież to są słuchawki dokanałowe.
Nie, to one nie są w ogóle dokanałowe.
Ja wiem o tym, ale właśnie teraz nawiązujemy do dyskusji, jaką miałem w tym tygodniu z panem Piotrem Grabcem ze Spidersweba, że przecież konstrukcja Beatsów X i AirPodsów to jest przecież dokładnie ta sama konstrukcja i to można porównywać.
Nie, chyba kpisz.
Ale i teraz, co sobie najbardziej w ogóle...
Nienawidzę łączenia. Znaczy, słuchawki dokanałowe zupełnie inaczej, no, to coś innego niż słuchawki douszne.
No to nie musisz mi tego mówić, bo ja na forum MP3 Store to połowę życia straciłem. Ale nie. Wiesz...
Swoją drogą bardzo ciężko o dobre słuchawki douszne. Jedyne dobre słuchawki douszne de facto to właśnie AirPodsy, powiedzmy AirPodsy, one są całkiem okej. Okay. I ja na przykład uważam, że słuchawki Samsunga, dokładane do Samsunga Galaxy S7, S6, są bardzo spoko słuchawkami, a nie wiem, czy wiecie, ile kosztują. Kosztują 56 zł. I są naprawdę okej. Okay. Ja ich używam na co dzień, uważam je za bardzo porządne słuchawki douszne i uważam, że w kategorii cena i jakość są najlepsze. Nie znalazłem nic lepszego.
To jest fakt taki, że takie słuchawki douszne najmniej męczą uszy, ale to już jest w ogóle inna tematyka.
Tak, bo tam jest kwestia ciśnienia wytwarzanego
tak,
przez słuchawki
dokanałowe. Tak, nic ci nie ciśnie, ten leży w uszach, co najwyżej może ci się, nie wiem, mogą ci się pory pozapychać.
Tak, może zgadzam się.
I sobie tak. Nie wiem, stary, możesz sobie tam...
To jest głębsze. Ja się teraz wypowiedzę.
No, dajesz. No to...
Przebił
no,
się.
No, doszedłem do głosu. Udało się. Tak, to chodzi o AirPodsy. To dla mnie, ja tak przynajmniej uważam, że spuszczanie się nad tym, że po prostu łączysz się o jakieś kilka sekund szybciej przez Bluetooth z urządzeniem niż standardowe słuchawka Bluetooth, plus to, że od razu łączą się z całym kontem iCloud za tak absurdalną cenę, jest dość chore. I jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo w Stanach one kosztują $159?
No tak.
Może kojarzę?
Tak. Coś koło tego.
Tak, a Beats X są $10 tańsze.
Tak.
A według Polski $10...
To jest chyba tam 200 zł, no nie?
To jest 150 zł.
A no.
Nie, 120.
Poczekajcie, Beats X 120. Ile kosztują?
679 zł Beats X kosztuje.
Jakbym, na amerykańskim ja bym tyle za nie zapłacił.
Ja tak, ja też. Ja też.
I AirPods 799. I kolejna sprawa jest taka, że jak czytam sobie recenzję, oglądam też porównania Beatsów X do AirPodsów. Dzisiaj obejrzałem 3, tam Jonathana Morrisona.
No ja też to oglądałem.
To on, tak, to on na przykład koleś mówił, że chodzi o jakość dźwięku, to Beats X nie rozwalają te AirPods.
To mnie nie dziwi.
Ale wiesz, wycierali mi podłogę, tylko, nie?
Właśnie, bo teraz cały czas do tego...
Dzisiaj zresztą Daniel zamówił sobie. Ja uważam, że właśnie to tylko tyle powiem, no.
Jakie?
Że... No właśnie Beats X białe. Zamówił sobie
Beats białe. X białe.
I mogę powiedzieć, napisałem mu to na Twitterze, że to jest... I ty dopiero kupiłeś Blue Yeti.
Ale ja naprawdę zazdroszczę, ja chciałbym mieć te Beats
X. No tak, okej. Okay. Natomiast właśnie uważam, że jak na słuchawki... Właśnie to jest... wiecie, jak słuchawki dobrze brzmią, są dobrze zbudowane i ten, to mogą kosztować swoje. Damian teraz poluje na swoje Bose, już właściwie było ten, mówiliśmy od... Masz już słuchawki?
Mam, w sensie nie, mam, zapłaciłem.
No, Bose i one kosztują swoje pieniądze, a to są świetna jakość dźwięku, świetne wykonanie. Do tego słuchawki na lata, do tego Bluetooth, to wszystko się łączy ze sobą i to jest coś.
Aktywna redukcja szumów.
Tak, dokładnie i tak dalej, słuchawki nauszne, pełne. I to jest w ogóle też inne doznanie muzyczne. I teraz mamy słuchawki dokanałowe, takie jak Beats X. Ja uważam, że w ogóle uważam, że słuchawki z kablem, takim jakby za ten, są logiczniejsze, bo można je łatwo wyjąć z uszu. Ten w ogóle słuchawki, dobrze, że AirPodsy nie są dokanałowe, bo to byłaby tragedia, bo musiałby się wyciągać. Wtedy nawet ich wyłączenie by nie pomagało. Natomiast tyle powiem, że to jest sensowny zakup, to są sensowne słuchawki. Ja na przykład nie jestem wielkim fanem Beatsów, ale uważam, że to jest spoko, szczególnie dla kogoś, kto potrzebuje, uważa za rozsądny chip W1. Natomiast AirPodsy to jest jakaś pomyłka, to jest total... I wiecie, ja po prostu nie rozumiem, ja tego zwyczajnie nie wiem, po prostu się człowiek... Ja nie kumam, no po prostu podziwiam tych wszystkich ludzi, że oni 8 stówek, niektórzy wydają swoje, niektórzy mamusi, ale...
Niektórzy więcej nawet, bo na Allegro kupują, żeby nie czekać.
Tak, dokładnie, że oni naprawdę kupują te tylko dlatego, że to są Apple, że to jest ten... Nie wiem, iPhone to świetny sprzęt, świetny telefon i prawda jest taka, że kosztuje tyle samo, co flagowe Samsungi. No troszeczkę więcej.
Czasami taniej.
Albo
nawet.
Tyle, co Pixel, tak? No, to, no tak jest.
Czasami nawet taniej, nie?
No
bez przykładu
tak.
7.
I ten, ale... Ale to jest dla mnie, to jest w ogóle jakieś, to jest w ogóle dla mnie największe przegięcie, jakie Apple zrobiło z tą ceną. Absurd goni absurd. Po prostu w tym przypadku. I to chciałem tylko powiedzieć, że jakby ja nie mam zamiaru czepiać się Apple. Uważam tak samo, że komputery wcale nie są takie drogie, ale to jest po prostu jakaś żenada.
Jeszcze chcę powiedzieć tą rzecz, że dużo recenzentów, nie będę wytykał palcami, nie będę mówił. Jak czytaliście, dużo żeście przeczytali, nasi słuchacze przeczytali dużo tych recenzji, to będą wiedzieli, o co chodzi. To bronienie tego, że generalnie grają jak AirPodsy, ale są świetne, bo są bezprzewodowe i w zasadzie do podcastów są idealne do jakiegoś casualowego słuchania muzyki, tych prostszych kawałków i są mega użyteczne, to do mnie to nie przemawia zupełnie, bo słuchawki są do słuchania muzyki, po prostu w definicji. I tyle.
Znaczy słuchawki są do słuchania muzyki... Tak, ale dla mnie nie powinno się słuchać muzyki na czymś takim, dlatego że ja wiem, że ludzie nie mają żadnych... Znaczy, ja rozumiem, że ludzie mówią, że nie, ja nie lubię, dla mnie to bez różnicy, na jakich brzmi. No niech sobie kupią pchełki za 30 zł, albo nie, niech kupią to, ale po prostu to jest dla mnie niszczenie, to jest troszkę, powiem wam, jak dumpingo, to jest negatywne budowanie negatywnego, tak jak dumpinguje się cenami, to jest dumpingowanie jakością. W sensie pokazywanie, że może coś być drogiego, a nie daje ci jakości na poziomie samego dźwięku. To tak jakby sprzedawali MacBooka i on miał gówniany ekran, ale trzymał na baterii, nie wiem, dłużej, ale oczy by ci się psuły, po prostu tu uszy krwawią. To się nie nada... Kosy Porta Pro za 150 zł brzmią... No wycierają AirPodsami, więc pewnie i AirPodsami podłogę. No po prostu tak jest. I możecie sobie ten, ale poczytajcie sobie ludzie testy. No ale jak ktoś ma ochotę, to niech sobie kupuje. Ja polecam zawsze te Blue Buds, które też długo polecałem KBHD i tyle. To są słuchawki za 300 zł, na troszkę więcej, ale warto ten. Coś do dodania, panowie?
Ja mogę powiedzieć od siebie... Co chciałem po raz kolejny zwrócić na to uwagę, że jeżeli ktoś porównuje AirPodsy do Beats X i nieważne, czy ma 2 miliony subskrypcji, czy ma 20 czytelników, czy jest, nie wiem, kobietą czy mężczyzną, czarny czy biały, to jest po prostu dla mnie niewiarygodny. I jeżeli ktoś wierzy w takie porównania, to też jest dla mnie dosyć taki nieobeznany z tematem.
Bardzo ładnie to powiedziałeś. Bardzo zgadzam się z tobą, podpisuję się obiema rękoma. Tego, ja wiem, że to jest gadżet, ale słuchawki to jednak słuchawki. I one są jakby...
Znaczy,
one
słuchaj, muszą spełnić... wiesz, jeżeli chcesz mieć gadżet, to gadżetów się do siebie nie porównuje.
Tak,
nikt nie
dokładnie.
Porównuje Apple Watcha do opaski Fitbita. Znaczy, to się zdarza w przestrzeni, ale to zazwyczaj piszą takie osoby, które sprzęt znają ze zdjęć. No nie?
Nie, to jest po
prostu... To też w ogóle, to też jest bardzo ciekawe. że fajnie by było, jeżeli by tak ci, co czytają te recenzje, bo to jest w ogóle zajebiste, ja mam takie marzenie, żeby czytelnicy tych wszystkich portali zaczęli się zastanawiać nad tym, kto z tych testujących, czy tam opiniujących, rzeczywiście miał sprzęt w ręku. Bo jak ja miałem 16 lat, to też mi było łatwo pisać teksty na temat telefonów, które znałem ze zdjęć i komunikatów.
Ale wiesz, ale okej, my też pamiętaj, że oceniasz AirPodsy nie mając ich w ręku, więc bądź sprawiedliwy.
Ale my tak, nie piszemy też recenzji i nie mówimy, co ludzie mają wybrać, tylko wskazujemy błędy osób, które oceniają ten sprzęt.
Ja myślę, że jakby już większość ludzi jednak jak pisze recenzję, to miało to w ręku. Ja jakby nie znajduję, nie kojarzę takich przypadków. W Polsce w ogóle nie kojarzę, żeby coś takiego było. Natomiast to jest inny temat. Natomiast słuchawki, moim zdaniem to słuchawki. Swoją drogą powiem wam, że ja na przykład teraz też noszę się z zamiarem z pewnych zmian, ale to już jakby jest inny temat. Poruszę go, jak już jakby będę wszystko wiedział, jakby jak to będzie u mnie wyglądało w kwestii słuchawek. A i tylko na koniec powiem, że przypominam, że Samsung Galaxy S8 będzie miał jednak złącze 3,5, więc słuchaj.
Czyli jednak? Tak, czyli no, jednak nie wszystko stracone.
Jednak nie wszystko stracone, ale widziałeś na tym finalnym renderze, który ten tam jest wyraźnie pokazane, że będzie 3,5. Zresztą
mnie
nie dziwię się.
Mnie smutno, że będzie miał. Bo bardzo, 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 bardzo mi się podobało, jak Damian się wkurzał na Samsunga.
Rozjechał, ojej.
Jezus,
no,
ale to, piękna sprawa.
Ale to też zjechałem w sumie.
No tak, ja tylko mogę powiedzieć tyle, że prawdopodobnie ktoś w Samsungu usłyszał Damiana i wycofali tą zmianę.
Nie, przestraszyli się. Nie.
Przestraszyli się.
Dziękuję.
Ja powiem wam, że ja tam lubię telefony od Samsunga, lubię od HTC i lubię od Apple. Byleby nie przesadzali z tymi swoimi innowacjami. Panowie, coś do dodania na koniec? Bo już mamy tutaj gruby czas.
No godzinę mamy dopiero, drogi panie.
No właśnie, właśnie. To dobrze. To chyba na dzisiaj tyle. To był 71. odcinek Shufflecast. Trzymajcie się. Z wami był Damian Pracz, Bartek Rogacewicz, Sławek Agata. Cześć!
Cześć!